Atomowe rozmowy.
Badania amerykańskich naukowców wskazują, że słuchanie radia w listopadowe wieczory rozjaśnia cerę i uspokaja bicie serca. To oczywiście żart. Choć może nie, bo przecież amerykańscy naukowcy produkują tyle badań, czasami zabawnych, czasami może na pierwszy rzut oka nieużytecznych, ale przecież pchają naukę do przodu, nie można o tym zapominać, bo zdarzają się wśród tych wszystkich artykułów perełki, które albo zmieniają naszą świadomość, albo wpływają na rozwój technologii, tak że staje się ona nie do poznania. Żeby trochę odczarować te nagłówki, które czasami brzmią, no właśnie, zabawnie, przygotowałam całkowicie subiektywne top 3. Listę 3 odkryć artykułów z ostatnich tygodni, które w szczególny sposób mnie urzekły, zainteresowały z różnych powodów, o których już za chwilę Państwo ode mnie usłyszą. Zaczniemy oczywiście od trzeciego miejsca na podium, ale najpierw krótka chwila dla muzyki The Roots i John Legend Wake Up Everybody. Sandra Soluk, zapraszam.
Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, oh yeah, yeah.
Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. Again, just you and me.
Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the
tails.
They don't have so very long before their judgment day. Oh. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah.
And I wake up just for the breath of life. I thank my maker. My mind say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fail in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters, created in his image so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love, love, love can reboot us.
Oh, come on. Wake up everybody, no more sleeping in bed.
Oh, wake up everybody, yeah.
Cause I need a little help,
I'm
everybody. Wake up, everybody. Yeah.
Atomowe rozmowy.
Listę przebojów naukowych projektów z ostatnich tygodni otwiera taki, który z papieru zdążył już przenieść się do rzeczywistości. Numer 3, czyli ekologiczny dom ostateczny. Jego ściany wykonano ze słoneczników. Drzwi otwiera się za pomocą antybakteryjnych klamek z soli, nowoczesnych, pięknych, obłych. Tworzywem meblarskim stał się inwazyjny gatunek, rdest japoński, zamieniony w panele o strukturze plastra miodu i fornirowany drewnem. A jako barwnik do ścian czy do płytek, koszenila albo oczyszczony w algach mocz. Zupełnie bezzapachowy, dodajmy. Słoneczne Arles na południu Francji jest siedzibą pracowni Atelier Luma, które te wszystkie pomysły realizuje. I dom nie jest tylko chatą, której zadaniem jest stać i krzyczeć „Jestem eko”. Ten dom wpisuje się idealnie w tamtejszy styl. Wykorzystuje popularne wzory, barwy ziemi. Jan Belen, dyrektor artystyczny Atelier, powiedział: „Nazywamy to projektowaniem bioregionalnym. Chodzi o to, by odejść od zglobalizowanych łańcuchów dostaw i jak najbardziej zregionalizować budownictwo, wykorzystując po prostu to, co pod naszym nosem”. Zdaniem badaczy, zaledwie 5% całej słomy ryżowej wyprodukowanej we Francji wystarczyłoby do ocieplenia każdego budynku w kraju. Piękne ekologiczne domy ze słoneczników. Czy da się mieszkać bliżej natury? Numer 3. Numer 2 na subiektywnej liście naukowych odkryć ostatnich tygodni, nad nazwą jeszcze popracuję, musi chwilę poczekać, ponieważ w kolejkę wcina się Kalisz. Powstanie tam bowiem przy Technikum imienia Świętego Józefa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu drzewnego. Szkoła otrzymała na ten cel prawie 10 milionów złotych z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mają skorzystać na tym uczniowie, studenci, doktoranci, nauczyciele czy pracownicy przemysłu drzewnego. O Centrum Umiejętności z dyrektorem technikum księdzem Adamem Kraską rozmawiała Danuta Sienkiewicz.
Wpisujemy się w program stworzenia 120 centr branżowego Centrum Umiejętności w Polsce. Każde to centrum będzie jedno na Polskę z danej branży przemysłu, ale także szkolnictwa. Staliśmy się beneficjentami projektu, jeżeli chodzi o technologię drzewną. Nie mylić meblarską, ponieważ meblarska to jest jakby osobne centrum, które prawdopodobnie, co kojarzę, powstanie na Warmii. My mamy tą typowo technologię drewna. Też cieszymy się, że to jest tutaj w Kaliszu, ponieważ Kalisz i okolice to jest bardzo dużo firm, które kształcą w tym przemyśle. Od tak naprawdę drewna z lasu, aż po gotowy mebel z litego drewna, których też wraca do łaski, cały czas jest pożądany. Ale to również szereg takich zawodów, które towarzyszą. Po rekonstrukcji rynku to my jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład bardzo dużo brakuje serwisantów maszyn w tym przemyśle, że to jest jakby zawód deficytowy i też chcemy kształcić. Do kogo jest adresowany? Te centra mają powstawać przy szkole, której kształci się akurat w tym kierunku, no i my tutaj kształcimy w technologii drewna, ale nie jest adresowane tylko dla uczniów szkoły, ma również wychodzić na rynek zewnętrzny, do ludzi, którzy chcą się przebranżowić, którzy chcą się dokształcić, a pracują w tym przemyśle, czyli także do osób dorosłych, które chcą pracować w przemyśle drzewnym. I to jest też ważne ze względu, że wiele zakładów pracy nie ma ani możliwości, ani nie ma też na to pieniędzy czy czasu, aby takie szkolenia zrobić we firmie, albo czasem to jest szkolenie niszowe, gdzie chce wysłać tylko jednego czy dwóch pracowników. Dlatego to centrum ma tworzyć taką bazę szkoleniową, że można tu przyjechać. Mamy również dysponować miejscami noclegowymi, a także tą gastronomią, żeby też przyjąć osoby z całego kraju.
Jak to konkretnie będzie wyglądało? To znaczy, czy już jest rozpisany projekt na miesiące, na tygodnie? Czy już można składać swoje oferty zainteresowania właśnie tymi kursami i tymi konkretnymi działaniami, które szkoła będzie prowadzić?
Na razie pierwszy rok to jest tak zwana budowlanka, czyli stworzymy bazę dydaktyczną do szkoleń. W samym branżowym centrum ruszymy od września przyszłego roku i wtedy już, no oczywiście stosunkowo wcześniej, wystosujemy ofertę szkoleń, z którymi ruszamy i zaczynamy szkolenia. Na razie jest to wraz z Izbą Przemysłu Drzewnego, bo razem będziemy tworzyć ten projekt. Zebraliśmy już informacje, jakie potrzeby są rynku. tak jak już wspomniałem, jest to bez wątpienia potrzeba tworzenia serwisantów, którzy potrafią operować. Inną niszowym elementem, który widać w przemyśle drzewnym, to jest element szkoleń na programach. Dzisiaj zasadniczo nikt nie konstruuje, nie wiem, wierzby dachowej, tak naprawdę się montuje ją. Robi się ją w zakładzie pracy, ale ktoś musi zaprojektować tą konstrukcję. Stąd skupiamy się na programach i szkoleń ludzi w ramach operacji w tych programach, więc to będzie jakby drugi dział, który chcemy robić szkolenie. Jeden jest serwisanci, drugi jest szkolenie, a trzeci dział to jest obsługa maszyn. Maszyn, które tak naprawdę dzisiaj są centrami, takimi maszynami CNC, w których tak naprawdę wchodzi drewno, a wychodzi już gotowy element. Chcemy kupić taką maszynę i prowadzić również takie szkolenia. I to są jakby trzy elementy, które po wywiadzie i rozmowie z firmami dowiedzieliśmy się, że takich pracowników najbardziej potrzebują i takich chcemy temu przemysłowi dać.
Miejsce drugie zajmują rezolutne słonie, a wykonali badanie niezawodni amerykańscy naukowcy z City University of New York, którzy przez pół roku przyglądali się słoniom azjatyckim. Słonie należą do zwierząt, którymi badacze od dawna interesują się ze względu na ich wyrafinowane podejście do rozwiązywania problemów. 77 dzikich zwierząt podchodziło do ustawionych pudełek z aromatycznym jackfruitem zamkniętym w środku. Żeby się do niego dorwać, musiały najpierw rozwiązać wcale nieproste zagadki. Pierwsza była taka, że musiały pociągnąć łańcuch, aby otworzyć drzwiczki. Druga to pchnięcie drzwiczek tak, aby otworzyły się do środka, a w trzeciej należało przesunąć drzwi w prawo. 44 słonie, czyli ponad połowa, postanowiła podjąć się wyzwania, a naukowcy z przyjemnością odkryli, że różnią się one między sobą kreatywnością. Słonie oczywiście. 11 z nich rozwiązało jedną zagadkę, 8 dwie, a 5 z nich rozwiązało wszystkie. Po co? Otóż sposób myślenia i wprowadzania innowacji przez zwierzęta może wpływać na ich zdolność do przetrwania w środowiskach, które szybko zmieniają się pod wpływem obecności człowieka. Kiedy tak biorę się za porządki w szafach, a robię to dość regularnie, to przyznam szczerze, że są rzeczy, z którymi trudno mi się rozstać. Czasami, oczywiście, jak każdy z nas, myślę, że przyjdą lepsze czasy, że zmieni się modę, albo że ten laptop, który leży tam od 3 lat, to na pewno zostanie przeze mnie w końcu naprawiony. Wychodzi oczywiście, jak zawsze, wszystko leży. Znów wciskamy więc pauzę na top liście, by głos oddać polskiej inicjatywie ekologicznej.
Atomowe rozmowy.
Witam ponownie, Sandra Soluk w naszym studiu. Jest już z nami Krzysztof Kieszkowski, czyli prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Który będzie nam opowiadał dzisiaj o drugiej edycji programu Polska Stolica Recyklingu, którą, jak rozumiem, Poznań ma szansę zostać.
Ma szansę zostać i ma szansę też kontynuować dobrą pasce z zeszłego roku, ponieważ w ubiegłym roku wasza szkoła, z tego co pamiętam 112, dostała specjalną nagrodę w wysokości 50 tysięcy za to, że bardzo dobrze zbierała elektryczne śmieci. W tym roku poszliśmy krok dalej, zachęcamy poznaniaków, ale też mieszkańców właściwie wielu miast w Polsce do tego, aby właściwie postępować z rzeczami, które się nadają do ponownego użycia. Czyli aby ich nie przetrzymywali w domu, ale przekazali im drugie życie, nie gromadzili rzeczy niepotrzebnych, nieużywanych. Staramy się dać tym rzeczom drugą szansę, tak? Zarówno jeżeli chodzi tutaj o ubrania, elektronikę, ale też jeżeli chodzi o książki czy zabawki. Jest to ważne.
Czyli idea jest taka, żeby zbierać rzeczy niepotrzebne i oddawać je poprzez szkołę do waszej fundacji.
Może będzie jeszcze prościej. Nie trzeba nic przynosić do szkoły, bo zależy nam na tym, żeby to było jak najbardziej przyjazne ludziom, przyjazne użytkownikom, przyjazne mieszkańcom Poznania, ponieważ konkretnie mamy partnera jednego w ramach programu EkoZwroty. Jest to firma Impost, z którym możemy zupełnie bezpłatnie nadać taką paczkę z rzeczami, których już nie potrzebujemy. Wówczas one trafiają do nas, do fundacji, w odpowiedni sposób przygotowujemy, część tych rzeczy trafia do ponownego użycia, część przekazujemy jako dary, ekodary dla instytucji, dla osób bardziej potrzebujących od nas, na przykład do domów samotnej matki, do domów dziecka, czy do schronisk dla zwierząt. Część rzeczy, które nie nadadzą się do ponownego użycia, trafia po prostu do recyklingu. W ten sposób wydłużamy życie produktu, co jest bardzo cenne, jeżeli chodzi o ekologię. ale też robimy coś, z czym mamy największy kłopot, ponieważ gromadzimy. To jest jakby nasze naturalne zjawisko, że my się przyzwyczajamy do rzeczy, jesteśmy z nimi związani emocjonalnie i ciężko nam się ich pozbyć. A później zadajemy sobie pytanie, czy telefon sprzed 5 lat, który leży od tych 5 lat tak naprawdę w szufladzie, będzie kiedykolwiek przez nas użyty. Szanse na to są niewielkie, za to szanse na to, że my jesteśmy w stanie to przekazać komuś innemu albo odzyskać z tego cenne substancje po to, żeby stworzyć nowy telefon, są całkiem duże.
A taki recykling ubrań czy sprzętu elektronicznego nie niesie za sobą zużycia większej ilości energii niż wyprodukowanie nowych rzeczy?
No właśnie nie. Też się nad tym długo męczyliśmy, że tak powiem, zbierając różnego rodzaju dane statystyczne. I teraz tak, jeżeli chodzi o zwykłą bawełnę, o wyprodukowanie zwykłej koszulki bawełnianej, którą każdy z nas korzysta, dłużej lub krócej, potrzebujemy przede wszystkim bardzo dużych zasobów, pomijając samą energię wody. A woda dzisiaj w wielu miejscach na świecie jest towarem praktycznie bezcennym, który, jeżeli niedostarczony zostanie w odpowiedni sposób, powoduje to, że jest strata. Przetworzenie tego materiału do ponownego użycia powoduje, że możemy dużo łatwiej, dużo efektywniej jakby stworzyć nową koszulkę. Tutaj super przykładem jest na przykład plastik, tak, który właściwie może być przetwarzany w nieskończoność, podobnie jak aluminium. I tych rzeczy, na przykład plastikowych w elektronice, mamy bardzo dużo. I teraz, jeżeli chodzi o zużycie energii, oczywiście ono występuje przy produkcji, ale jest kilkaset nawet razy mniejsze, jeżeli policzymy wszystkie sumaryczne energie, które są potrzebne do wydobycia na przykład surowców pierwotnych, później przetworzenia ich, transportu, oczyszczenia i dopiero dochodzimy do etapu, kiedy jest projektowanie i tworzenie nowego produktu. My skracamy tak naprawdę to do momentu, kiedy trafia to do we właściwej sortowni, przetwarzamy to, odzyskujemy na przykład granulat, odzyskujemy metale żelazne, nieżelazne, po to, żeby z nich właściwe firmy mogły znowu stworzyć nowe produkty. I to tak naprawdę sumarycznie wychodzi dużo niższy koszt energetyczny.
Czy sądzi pan, że mamy już tyle wyprodukowanych rzeczy, że można by było właściwie przestać kopać i wydobywać nowe surowce, tylko używając tego, co już jest?
Wydaje mi się, że jeszcze nie i taki moment chyba nigdy też nie nastąpi, ponieważ my też ciągle uczymy się nowych tworzyw, nowych instalacji, nowych substancji, które możemy wykorzystywać. Kiedyś, że tak powiem, siłą napędową były konie, teraz są konie mechaniczne. W tym momencie przechodzimy już na przykład na wodór, przechodzimy na energię elektryczną, ale cały czas jakieś surowce są nam potrzebne. Szkopuł w tym, że my wiele tych surowców, które kiedyś wydobyliśmy, z powrotem zakopaliśmy. Już pojawiają się takie inicjatywy w niektórych krajach, na przykład w Niemczech, że staramy się odzyskiwać to z wysypisk śmieci. Tak? Jest to dość kontrowersyjne, ponieważ wcześniej to mocno betonowaliśmy po to, żeby nic się stamtąd nie wydostało. W tym momencie już są badania, które pokazują, że tam jest tak dużo cennych substancji, że być może warto sprawdzić, czy nie lepiej stamtąd wydobyć tych rzeczy niż na przykład z głębokiej kopalni.
Ale toksycznych gazów też tam pewnie jest sporo.
Tak, no i właśnie tutaj jest to ryzyko, które trzeba oszacować i znaleźć też metody, żeby to odzyskać w bezpieczny sposób, żeby były czyste. Ale trzeba też o czymś innym pamiętać. Nie wszystko da się recyklować w nieskończoność. Przykładem jest tu papier, który jeżeli poddamy recyklingowi więcej niż 8 razy, bez domieszki, że tak powiem, świeżej krwi, jeżeli chodzi o papier, jeżeli chodzi o tą pulpę, to wtedy mamy problem, tak? Ponieważ jakość nie jest utrzymana. No i już się ten problem pojawia w krajach Europy Zachodniej, że recykling był na wysokim poziomie, ale muszą teraz sprowadzać surowiec tak naprawdę z innych krajów po to, żeby wzbogacić ten swój recyklat papierowy.
No i chyba nadal jako społeczeństwo jeszcze się trochę gubimy w tym, co można wyrzucać i do jakich pojemników.
Powiem państwu szczerze, że ja czasami się nad tym zastanawiam, co powinienem i gdzie wyrzucić. Ja mogę powiedzieć państwu z pełną świadomością, że nie wolno rzeczy, które w jakikolwiek sposób są napędzane energią elektryczną, wrzucać do zmieszanych odpadów. Tym się jako fundacja zajmujemy najczęściej, tak, czyli elektrycznymi śmieciami. Dlatego nawet taka prosta rzecz jak kartka, która ma jakąś melodyjkę w środku, albo szczoteczka do zębów, która jest zasilana bateriami, w żaden sposób nie powinna trafić do zmieszanych odpadów. One są na ulicach Poznania, ale też 80 kilku innych miast w Polsce, nasze pojemniki, które służą do tego, żeby ten mały sprzęt, który jest najbardziej problematyczny, można tam wyrzucać, bo są to zarówno zabawki, są to telefony, ale są to też rzeczy, o których ciężko sobie w tym momencie jakby wyobrazić, na przykład elektronarzędzia, z którymi rzadko kto z nas uda się na PSZOK. Tak z ręką na sercu będzie ciężko jechać na gratowisko tutaj w Poznaniu i oddać to, ponieważ no, one na ogół zalegają wtedy w szafie.
My rozmawiamy o tym, żeby segregować elektrośmieci i wyjmować baterie, a ja przyznaję szczerze, że ja nie wiem, gdzie są wasze pojemniki i kiedy mam wyrzucić baterie, to też zawsze zastanawiam się dokąd, bo wcale nie ma tak dużo tych miejsc.
I bardzo dobrze, że pani o tym mówi, bo cały czas tutaj jakby w Poznaniu razem z Urzędem Miasta namawiamy tak naprawdę spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe do tego, żeby tych pojemników było trochę więcej. Jest to o tyle ważne, że projekt ten elektryczne śmieci, który realizujemy w mieście, jest zupełnie bezpłatny, czyli zarówno za transport, jak również jeżeli chodzi o posadowienie tego pojemnika, za sam pojemnik, nikt nie ponosi kosztów. W tym momencie w Poznaniu, zaskoczę panią, jest około 80 takich pojemników. Znajdziemy to na stronie elektryczne-śmieci.pl, jest tam mapa, więc warto się rozejrzeć. I to jest też sposób na to, żeby Poznań został tą polską stolicą recyklingu, czyli efektywne korzystanie z tych pojemników. Im częściej tam po prostu trafią rzeczy, i my zbierzemy tą masę, tym suma tych odpadów trafi jakby na konto Poznania.
Właśnie, wracając do konkursu, Polska Stolica Recyklingu, to jest po prostu kolejny kanał, którym można oddać rzeczy, które nam zalegają. A dla szkół dodatkowy impuls, bo mogą otrzymać, wygrać 50 tysięcy złotych, czyli pieniądze, które na pewno wspomagają rozwój placówki. Więc jeszcze raz o tym, jak to zrobić, jak się zaangażować.
Mamy jeden konkurs Polska Stolica Recyklingu, ale w dwóch kanałach. Pierwszy to jest miasto. I wszyscy mieszkańcy mogą się w to zaangażować poprzez właśnie zbieranie elektrycznych śmieci przez pojemniki, te granatowe, oraz oddając na przykład starą lodówkę czy pralkę przez infolinię czy przez formularz na stronie elektryczne-śmieci.pl, ponieważ to jest zupełnie bezpłatnie. Przyjeżdżają panowie, odbierają prosto z domu i ta suma, czyli masa tych elektrycznych śmieci przeliczana jest później na liczbę mieszkańców. To miasto, które będzie miało największą ilość zebranego, zużytego sprzętu elektrycznego w przeliczeniu na mieszkańca, zostanie polską stolicą recyklingu, tak jak w zeszłym roku Siedlce. Tu jest kropka. Ale poszliśmy krok dalej. Postawiliśmy na ideę Zero Waste. I zależało nam na tym, żeby wprowadzić program dostępny dla każdego, aby móc przedłużyć życie produktów i oddać go w bardzo łatwy sposób. Każdy z nas korzysta z paczkomatów przy zakupach elektronicznych. Teraz odwracamy troszeczkę tą rolę paczkomatów, ponieważ możemy oddać rzeczy, z których, tak jak powiedziałem, nie korzystamy, za pomocą paczkomatu zupełnie bezpłatnie, wpisując odpowiedni kod, jeżeli chcemy pomóc danej instytucji. Jest to program EkoZwroty. Łatwo go znaleźć w internecie, ale można też to zrobić z aplikacją impostową. I na czym cała sztuka polega? W tym momencie mamy 6 instytucji z Poznania, które są już zgłoszone. Można je znaleźć na stronie polskastolicarecyklingu.pl. I teraz tak, jeżeli ja chcę pomóc danej szkole, wybieram na Polskiej Stolicy Recyklingu szkołę, instytucję, której chcę pomóc. Ona ma nadany kod. To jest bardzo ważne, żebyśmy to wpisali w miejsce, gdzie tak naprawdę powinno się znaleźć nasze imię i nazwisko, jeżeli chodzi o nadawcę w aplikacji czy na stronie szybkiezwroty.pl. Mamy tutaj 5 kategorii. To nie są już ani elektronika, ani tylko tekstylia, ale mogą to być na przykład obuwie. Mamy też książki, mamy jeszcze zabawki.
Do kiedy tak ze sobą rywalizujemy?
Gramy do końca roku.
Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. Dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wynalazek nie tyle szokujący, co budzący podziw i, przyznam szczerze, także niedowierzanie. Numer 1. Odkrycie ostatnich tygodni. Szanowni państwo, jak sprawdzić, czy mają państwo cukrzycę? Oczywiście, najpierw rozgraniczamy typ pierwszy i drugi, przy czym ten pierwszy wymaga natychmiastowej pomocy, przyjmowania insuliny, a drugi nie. W samej Polsce na cukrzycę chorują 3 miliony osób, przy czym 90% z nich to cukrzycy typu drugiego, która przez lata może pozostawać ukryta. Do rozpoznania zazwyczaj przychodzi już wtedy, kiedy trzustka nie jest w stanie produkować wystarczającej ilości insuliny. Naukowcy z grupy Click Labs dokonali przełomowego odkrycia. Wystarczy, że wypowiemy kilka słów do naszego smartfona, a specjalny program z 89% skrupulatnością, czyli całkiem wysoką moim zdaniem, poinformuje nas, czy cierpimy na cukrzycę typu drugiego, czy nie. Podczas opracowywania aplikacji badacze poprosili 267 chorych na cukrzycę, aby nagrywali jedno zdanie na swoich smartfonach 6 razy dziennie przez 2 tygodnie. Następnie zbadali 14 parametrów słuchowych z ponad 18 tysięcy nagrań, aby znaleźć różnice między osobami chorymi i zdrowymi. Zastanawiam się, czy oni sami byli zaskoczeni, kiedy okazało się, że te różnice faktycznie są i sztuczna inteligencja w naszych telefonach może je odkryć. Przydatne, zwłaszcza, że w początkowych etapach cukrzycę typu drugiego można leczyć albo poprzez zmianę stylu życia, albo przyjmowanie doustnych leków lub insuliny w zależności od tego, na jakim etapie choroby się znajdujemy. Aplikacja już niedługo wejdzie w użycie, a ja zastanawiam się, czy Państwo także sądzą, że będzie ona przełomowa. A tymczasem minuty zlatują nieubłaganie. To wszystko w dzisiejszym programie Atomowe Rozmowy. Żegnam Państwa, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Sandra Soluk.